Czy ktoś wie, jaki jest temat kazania? Nikt nie wie. Po co umieszczamy na stronie? Specjalnie, żeby ludzie wiedzieli, jaki jest. Możesz przyjść albo nie. Temat kazania jest o tym, jak Bóg kształtuje nasz charakter. W jaki sposób Bóg kształtuje nasz charakter. Chcę, żebyśmy otworzyli list Jakuba, czy jak zawsze Adam mówi, list do Jakuba. Pierwszy rozdział. I od drugiego wersetu. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Taki krótki fragment, który bardzo dużo mówi o wypróbowaniach. Mówi o wypróbowaniach i jaki jest Boży cel wypróbowań w życiu człowieka. Po pierwsze, to co widzimy tutaj, czytamy taką rzecz. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi. I dalej czytamy, gdy rozmaite próby przechodzicie. Patrzcie, że jest napisane gdy, a nie czy jeśli. Co to oznacza? To oznacza, że to nie jest kwestia, czy to będzie miało miejsce, czy nie. Pytanie tylko kiedy. Ja wiem, że ludzie żyją na tej ziemi myśląc, że no, komuś się coś dzieje, że ktoś przez trudne rzeczy przechodzi, ale może mnie coś takiego nie dotknie, albo w ogóle nic nie dotknie. Ale mi się wydaje, że większość ludzi w tym zborze już tak nie uważa, dlatego że Bóg ma swoją szkołę, przez którą przeprowadza każdego z nas i te wypróbowania to jest Jego szkoła. Więc dlatego tutaj Jakub pisze, nie pisze o tym, jeśli by tak było, że macie jakieś wypróbowania, tylko to jest faktem, że ludzie będą mieli te wypróbowania, więc on pokazuje, w jaki sposób ludzie powinni reagować na te wypróbowania. A nie to, czy mogą być, czy nie mogą być, czy przed nimi można uciec, czy można jakoś zapobiec, czy można jakoś się tak Bogu przypodobać, że akurat tej osobie nic w życiu nie pośle. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Dlatego właśnie Jakub tutaj pisze zdecydowanie, że to jest fakt. On zawsze będzie miał miejsce. Tylko Bóg dokładnie wie, kiedy i jakie wypróbowania komu są potrzebne. I to nie jest tak, że Bóg po prostu się nudzi i dlatego chce komuś coś złego zrobić, żeby człowiek się pomęczył. Tylko Bóg to robi z miłości do osoby, po to, żeby osobie pomóc, żeby człowiek się stał lepszy i żeby on się stał bardziej doskonały. W 1 Piotra, pierwszym rozdziale czytamy też takie dwa wersety od 6. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. A żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Patrzcie, jest bardzo podobna myśl, że i tu jest wypróbowanie i zawsze jest napisana reakcja człowieka. W jaki sposób możemy reagować. Innymi słowy, z tych fragmentów i też innych widzimy, że wypróbowania będą w naszym życiu. I na tej sali albo ktoś przez nie przechodzi teraz, albo przeszedł, albo będzie przechodził. I to jest fakt. To jest fakt. I to jest tak samo jak, wiecie, często to jest jakby ludzie mogli się dziwić, że ktoś wchodzi na ring bokserski i się dziwisz, że tam jest pobity. I tak samo tutaj ludzie na tej ziemi, grzeszni ludzie na grzesznej ziemi, też często mogą się dziwić, dlaczego mnie jakieś rzeczy spotykają. Taka jest kolej rzeczy po prostu. Człowiek to nie jest raj, to nie jest niebo. My nie jesteśmy bezgrzeszni i też to miejsce nie jest niebem. I dlatego tutaj, na tej ziemi, takich ludzi jak my jesteśmy, Bóg kształtuje, szlifuje i wybudowuje w nas, wypracowuje w nas ten charakter Jezusa Chrystusa i do tego wykorzystuje różne wypróbowania. Ciekawe jest to, że właśnie jest napisane rozmaite. To nie jest tak, że to jest jedna albo dwie jakieś rzeczy. Specjalnie jest napisane różne, dlatego że dla jednej osoby, wiecie, można by z kontekstu myśleć, jakie to były wypróbowania. Często to są prześladowania, często to jest to, że ktoś jest pozbawiony rodziny, często jest to, że ludzie tracą pracę, często jest to, że nie mają nic do jedzenia. To są choroby, to są różne zmartwienia, które ludzie mają w swoim życiu. I dlatego właśnie jest napisane, że te wypróbowania będą i że one są różne. Każdy ma swoje i Bóg wykorzystuje okoliczności w taki sposób, żeby człowiek mógł wzrastać duchowo. I teraz druga rzecz, jaka jest nasza odpowiedzialność w tych wypróbowaniach? Co jest ważne? Więc jeżeli Bóg posyła wypróbowanie, jak już wiemy, nie robi tego tak po prostu, że jemu się nudzi. Tylko dokładnie wie, jakie wypróbowanie, w jakim czasie, dla jakiej osoby i co to wypróbowanie powinno osiągnąć w sercu tego człowieka, w życiu tego człowieka. I jest napisane właśnie, nasza reakcja powinna być właściwa na takie wypróbowanie. Ze swojego życia powiem, wiele razy przechodziłem przez różne takie doświadczenia, wypróbowania i wiele razy niestety moja reakcja nie była właściwa. Czułem, że Bóg czegoś chce mnie nauczyć, czyli posyła jakieś wypróbowanie. To jest trudna rzecz, przez coś jest bardzo ciężko przejść, ale wiedziałem, że jest to coś od Boga, przez co muszę przejść. Z tym, że ludzie nie lubią przechodzić przez trudne okresy w swoim życiu. I jeżeli jest to tylko możliwe, to zawsze chcą pójść na skróty, żeby sobie ukrócić cierpienie albo zredukować ten okres albo napięcie, które ze sobą to cierpienie przynosi. I często też tak robiłem. Co to powoduje? Powoduje to, że to, co Bóg chciał osiągnąć w moim życiu, tego nie zrobił. Dlatego, że poszedłem na skróty. Dlatego, że zrobiłem coś po swojemu. Dlatego, że nie byłem posłuszny mu w tym. Co to dla mnie oznacza? Że będę musiał jeszcze raz przez to przechodzić. I wiele razy tak było, aż w końcu się nauczyłem, że jeżeli Bóg posyła jakieś wypróbowanie, to nie po to, żebym szedł na skróty, tylko po to, żebym zrozumiał, jaka jest Jego wola w tym wszystkim, jakie powinno być moje zachowanie i co powinienem uczynić, jak powinienem przez to przejść. Wypróbowanie nie zależy ode mnie. Bóg wybiera, co On posyła każdemu z nas w naszym życiu i kiedy. Ale nasza reakcja na to wypróbowanie zależy od nas. I to jest to, co jest najważniejsze. I teraz patrzcie, właśnie jaka powinna być nasza reakcja i jaka jest odpowiedź nasza na wypróbowanie. Jest napisane, poczytujcie to sobie za najwyższą radość. I teraz, jeżeli ktoś przechodzi przez bardzo trudny okres w życiu, jeżeli ktoś ma jakieś wypróbowania, to ten człowiek skacze z radości. Jak fajnie jest, że teraz po prostu ktoś mi tak dokopał, z pracy wywalili, albo jeszcze coś się stało i człowiek biega radosny, zadowolony, że przechodzi przez jakieś wypróbowanie. Akurat z pracy wywalili można biegać radosnym, ale może jakieś inne, bardziej trudne. Tak nie jest. To nie jest naturalne dla nas, jeżeli przechodzimy przez jakiś trudny okres, że odruchową reakcją w nas jest radość. O, jak bardzo szczęśliwi jesteśmy za to, że tak ciężko nam teraz jest, że tak boli. Tak nie jest. I to jest naturalne, że ludzie nie mogą w sposób oczywisty tak reagować. Ale napisane jest, poczytujcie, innymi słowy, żeby człowiek to przyjął wiarą. Żeby człowiek to przyjął wiarą. To jest właśnie podstawowa rzecz. Przyjmowanie wiarą. Dlatego, że naturalną reakcją nigdy nie jest radość. Jeżeli to jest trudny okres, jeżeli jest coś bardzo trudnego, coś, co nam dokucza, sprawia przykrość, jeżeli to jest jakieś trudne wypróbowanie, ciężko określić, co to jest. Każdy ma swoje. Każdy najlepiej wie, co to jest. Reakcją naturalną nie jest radość, ale jest napisane, żeby przyjąć to wiarą. Że to, co robi Bóg w twoim życiu teraz, jest ku dobremu. I żeby człowiek przyjął to wiarą, że Bóg się nie znęca nad nikim, że Bóg nie robi tego, bo się nudzi, że Bóg ma nad wszystkim kontrolę, że On nie dopuści niczego, co może tą osobę zniszczyć, ale jeżeli dopuszcza coś, co jest trudne, to jest bardzo precyzyjnie wymierzone. Że człowiek po pierwsze jest w stanie to znieść, dlatego że wiemy z Biblii, że Bóg nigdy nie dopuszcza czegoś, co jest ponad nasze siły, a po drugie, On daje mechanizmy i narzędzia, które pomagają nam przechodzić przez te wszystkie wypróbowania. I jeżeli jesteśmy w tym Mu posłuszni, na koniec widzimy owoc tych wypróbowań w naszym życiu. Dlatego ważne jest to, żeby mieć tą pewność, że to, co robi Bóg, to jest ku naszemu dobru. I w takich chwilach zaufać Mu. Przyjąć to wiarą, że to, co się dzieje teraz, jest dla mnie dobre. Mimo, że to jest trudne, mimo, że to jest bardzo trudne, ale ja wierzę, że Bóg zrobi z tego w moim życiu jakiś pożytek. Rzymian 8:28. Naturalna konsekwencja tego, co powiedziałem. A wiemy, że Bóg współdziałał we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. To jest bardzo ciekawy werset. Wiecie, on często jest cytowany wtedy, kiedy ludzie właśnie nie przechodzą przez różne wypróbowania, żeby kogoś podbudować, pocieszyć. Nie tylko. Często ten wiersz, albo część tego wiersza jest cytowana przez ludzi niewierzących, którzy nie wierzą w Boga, którzy nie ufają Bogu, tylko zawsze mówią, wszystko współdziała ku dobremu. Fajna rzecz, żeby komuś powiedzieć. Jeżeli ktoś przechodzi przez trudny okres i człowieka trzeba poklepać po plecach, żeby on zupełnie jakoś tam nie wpadł w depresję, można powiedzieć, że wszystko się dzieje ku dobremu. Ale czy to jest prawda? To nie jest prawda. Dlatego, że w tym wersecie jest warunek. Że nie jest tak, że w życiu każdego człowieka wszystko, co by się działo, dzieje się ku dobremu. Tylko jest napisane, że w życiu tej osoby, która jest zbawiona, w życiu tej osoby, która miłuje Boga, w życiu tej osoby, którą Bóg wybrał i który dzięki Ewangelii powołał do życia wiecznego, w życiu takiej osoby wszystko współdziała ku dobremu. Ale żeby to było prawdą, człowiek powinien przyjść do Boga ze swoimi grzechami, pokutować za swoje grzechy, przyjąć zbawienie w Jezusie Chrystusie, i wtedy ma czyste sumienie przed Bogiem. I cokolwiek by się działo dalej w życiu tej osoby, jest ku dobremu. Ale nie przed tym momentem. I teraz, jaki jest Boży cel w wypróbowaniach? Dlaczego Bóg posyła wypróbowania w nasze życie? Czytamy tutaj, że trzeci werset. Wiedzą, że doświadczenie wiary sprawia wytrwałość. Znaczy, pierwszy element tutaj to jest doświadczenie wiary. I też w Biblii czytamy, że wiele osób może mówić, że ma wiarę. Ale często jest tak, że za tą wiarą nic konkretnego nie stoi. Bogu nie zależy na takiej wierze pustej. Nie zależy na tym, żeby człowiek po prostu mówił, że on wierzy. I za tym nic nie stoi w jego życiu. Na czym zależy Bogu, to jest na takiej wierze, która jest doświadczona i która jest sprawdzona. I wtedy przede wszystkim sam człowiek wie, czy ta wiara w nim jest de facto żywa, czy to są po prostu puste słowa. Wiecie, bardzo często przypominam sobie taką historię, którą czytałem z jednej książki o prześladowaniach wierzących w Rumunii w Związku Radzieckim. bardzo trudna książka, dlatego że to no, te historie, które tam są opisane, są często bardzo, bardzo brutalne. Była opisana historia o takim mężczyźnie, znaczy o ludziach ogólnie. To był pastor, który prowadził taki kościół, jak to, nie wiem, w podziemiach. I nie był to oficjalny kościół, ale prowadził taki kościół i on się ukrywał cały czas, ale później został złapany i był to torturowany po to, żeby wydać innych, gdzie inni ludzie wierzący się spotykają. I był torturowany w okrutny sposób. Głodzony, głodne myszy były wpuszczane do celi, no różne rzeczy. Czyli on nie mógł spać przez wiele dni, bo gdyby zasnął, to by tego myszy go zjadły. I wiele innych tortur było, ale najgorsze było to, że przyprowadzili jego syna małego i zaczęli go bić na jego oczach i tak, że cała podłoga była we krwi i powiedzieli, że jeżeli on nie powie, gdzie inni wierzący się spotykają, to wtedy oni tego syna zabiją. I on powiedział, dobrze, wszystko wam powiem. A w tym momencie jego syn mówi, tata, ja nie chcę mieć ojca, który jest zdrajcą. I wtedy on nie powiedział i syn został zabity na jego oczach. Druga historia była taka, że też ludzie się spotykali w lesie, mieli taki drewniany domek i spotykali się w tym lesie. Było jakieś nabożeństwo, społeczność i wtargają żołnierze. I mówią tak, żeby ludzie stanęli pod ścianę w tym budynku i mówią do nich, ci, co teraz się wyrzekną Chrystusa, to mogą wyjść, nic im się nie stanie. A ci, co zostaną, no niestety coś przykrego ich spotka. I bardzo duża grupa osób wyszła z tego budynku. Ludzie zamknęli drzwi, żołnierze zamknęli drzwi i po czym jeden z tych żołnierzy, który właśnie to mówił, powiedział, że bracie, nie martwcie się, my też jesteśmy wierzącymi, tylko chcieliśmy wiedzieć, kto jest prawdziwy. To jest niesamowite. Ale słuchajcie, no to akurat jest dosyć śmieszna historia, tak? Zabawna. Ale w tej sytuacji, kiedy ci ludzie stali tam, wiedząc, że ich ktoś zamorduje za wiarę, to wcale nie było śmieszne. I przykre jest to, że spora grupa z tych osób tam wyszła. Więc to jest właśnie doświadczenie wiary. To nie jest wtedy, kiedy ludzie po prostu komuś mogą coś powiedzieć o Bogu. Ale często Bóg dopuszcza takie doświadczenia w naszym życiu, kiedy ta wiara naprawdę jest testowana. I ja wiem, że kiedy ludzie mówią o doświadczeniach wiary, często są te przykłady prześladowań. Ale te doświadczenia wiary są na co dzień, w naszym życiu. To nie są tylko te momenty, kiedy w tych krajach, gdzie ktoś prześladuje za wiarę. W niektórych krajach są prześladowania za wiarę, a w niektórych krajach jest taki dobrobyt, że ten dobrobyt jest jeszcze gorszy niż prześladowania. I po prostu ludzie, tak bardzo chrześcijanie, tak bardzo są wciągnięci w tą filozofię tego świata, żyją tak samo jak ludzie tego świata, że boją się zrezygnować z czegokolwiek. I dlatego ten świat cały czas narzuca coś swojego. Swoje prawa, swoje zasady, i z dnia na dzień ludzie coraz bardziej idą na jakieś kompromisy. To też jest doświadczenie wiary, kiedy człowiek jest w stanie powiedzieć, że ja nie chcę tego wszystkiego, jeżeli ja mam iść na kompromis z tym, co jest Boże. To też jest doświadczenie wiary. Wiem, że stracę to, wiem, że stracę tamto, ale będę z Bogiem i Bóg mnie nie zostawi. Więc to doświadczenie wiary jest na co dzień w naszym życiu. To nie jest tylko tam, gdzie są prześladowani chrześcijanie. To jest zawsze wszędzie, gdzie jesteśmy. Dalej czytamy tutaj, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Czyli następny krok, który tutaj widzimy, do czego prowadzą te wypróbowania? Prowadzą do tego, że człowiek się staje bardziej silnym i doświadczonym w wierze. Tak? I teraz ciekawe jest to, że ten wyraz wytrwałość, który tutaj jest użyty, on oznacza dosłownie to, że ktoś jest pod jakimś ciężarem przez długi okres czasu. Że powiedzmy, nie wiem, jest człowiek albo jest jakieś zwierzę i ktoś włożył na tą istotę, czy człowieka, czy zwierzę, jakiś duży ciężar i człowiek, powiedzmy, jest w stanie ten ciężar przez długi okres czasu dźwignąć. Czyli to oznacza ten wyraz tutaj, że doświadczenie wiary sprawia wytrwałość. I teraz kolejny niesamowity przykład, taka ilustracja. Bardzo się interesowałem w pewnym momencie tym, w jaki sposób są produkowane miecze. Nie wiem, czy ktoś czytał na ten temat albo oglądał jakieś filmy. To jest naprawdę fascynujące. Oczywiście teraz ten fach praktycznie umiera i bardzo mało jest specjalistów na świecie, którzy są w stanie to zrobić. Ale szczególnie w Japonii jest to cały czas praktykowane. Wiecie, że niektóre miecze, które są robione w Japonii, kosztują kilkaset tysięcy dolarów. Jeden miecz. I można by się zastanawiać, dlaczego tak wysoka cena. I kiedy przeczytałem, jak trudna jest produkcja tego miecza, to wcale się nie dziwię, że to kosztuje aż tak dużo. Więc to jest niesamowita ilustracja. Z czego się produkuje miecz? Ze stali, tak? A stal? Z żelaza. I żelazo jest brudnym metalem, tak? Jest brudnym metalem, nie jest metalem szlachetnym. I jest to bardzo długi proces, kiedy z tego żelaza, z rudy żelaza, produkuje się stal, a z tej stali też miecz. Więc akurat jeżeli chodzi o miecz, to kiedy już jest stal, cały czas ktoś nad nią pracuje, nad tą stalą, dlatego że prześladuje dwa cele. Jeden, ten miecz ma być jaki? Ostry, twardy i ostry, a z drugiej strony elastyczny. Często jest albo coś jest twarde i ostre, albo coś jest elastyczne, tak? Ale akurat tutaj to musi być i twarde, ostre i też elastyczne. Więc gdyby to była jedna warstwa, ona by była twarda i ostra i ten miecz by po prostu się połamał, tak? Bo byłby kruchy. Ale ten miecz, na przykład niektóre miecze samurajskie, wiecie ile mają warstw? 65 tysięcy warstw. Stąd cena. Więc to jest bardzo długi proces, kiedy stal... jakie to jest słowo? Kiedy stal się hartuje przy bardzo wysokiej temperaturze, około 1000-1200 stopni Celsjusza, i od razu się wsadza do wody. I znowu się hartuje, znowu do ognia i znowu do wody. I kiedy się stal wsadza do wody, to wtedy ona się też oczyszcza w ten sposób. Czyli wychodzą wszystkie rzeczy, które brudne są i ten metal staje się bardziej szlachetny. I ten proces cały, kiedy powstają te różne warstwy, on jest... właśnie wtedy jest ten miecz, który jest ostry i jest elastyczny. I myślałem o tym, że w bardzo podobny sposób Bóg hartuje nasz charakter. Tak samo jak ludzie hartują miecze. Dlatego, że człowiek sam w sobie jest taką brudną, rudą metalu. On jest bardzo zabrudzony. Każdy z nas, który się rodzi, jest grzeszną osobą. Dzisiaj mamy dużo porównań. Kupa białka, ruda metalu. Także mamy kilka określeń co do człowieka. Ciekawych, tak. I Bóg musi nad tym pracować, dlatego że to jest ruda metalu, a to jest miecz. Rudy metalu do niczego się nie użyje. Miecz można użyć do czegoś. Nie mówię teraz o zabijaniu ludzi. Do celów szlachetnych. Nawet jako dzieło sztuki. I to jest długi proces. Kiedy Bóg przetapia nas w bardzo wysokiej temperaturze, oczyszcza nas, żeby z nas wychodził grzech, znowu przetapia nas, znowu nas oczyszcza w wodzie, znowu nas przetapia i znowu nas oczyszcza. I tak przez całe życie. Żeby człowiek był przydatny do tego, żeby Bóg mógł go użyć w jakimś swoim celu. I nie jest tylko tak, że on jest raz użyty i się rozsypie, dlatego że ten człowiek myśli, że już duchowo dojrzał i może sobie ze wszystkim poradzić. Nie, ale on też jest na tyle elastyczny, że go można używać cały czas i on się nie połamie od jednego uderzenia. Dlatego Bóg pracuje w taki sposób nad naszym charakterem, że on nas doświadcza cały czas. On wie, co brudnego jest jeszcze w naszym sercu. On wie, jaki proces powinien teraz być w naszym życiu, żeby to oczyścić. I często, albo najczęściej, to jest bardzo wysoka temperatura i to jest bardzo zimna woda później. Więc to doświadczenie jest potrzebne po to, żeby uczynić nas bardziej silnymi i doświadczonymi w wierze. I teraz patrzcie dalej. Czy wytrwałość jest celem samym w sobie? Patrząc na ten werset. Jest doświadczenie wiary, jest wytrwałość, ale czy wytrwałość jest celem samym w sobie? Nie jest. Celem, który tutaj jest prześladowany, jest to, żeby człowiek się stał doskonały. Czyli Bóg to robi po to, doświadcza człowieka w wierze, czyni go wytrwałym, po to, żeby ten człowiek się stał doskonały. Który werset z Biblii nasuwa się teraz na myśl, mówiąc o doskonałości? Mateusza 5:48. Jest napisane, bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. To jest ten sam werset. W ogóle, słowo. Słowo greckie teleios jest bardzo ciekawe. To nie jest tak, że ono ma bardzo dużo znaczeń. Ma kilka. Typowo oznacza doskonałość, tak jak tutaj jest napisane, albo coś, co jest pełne, kompletne. Tak? Albo jedno, albo drugie. Więc często w Biblii, albo często ten wyraz oznacza drzewo, które dojrzało do momentu, kiedy może wydawać owoc. To jest to słowo teleios. Czyli drzewo jest albo doskonałe, albo dojrzałe, albo kompletne. Czyli rosło i dorosło do tego momentu, kiedy osiągnęło swój cel. Wydaje owoc. I tak samo jest z człowiekiem. Że Bóg doświadcza wiarę. Później czyni nas wytrwałymi. I to wszystko jest po to, żeby człowiek się stał dojrzały, żeby jak to drzewo mógł wydawać owoc. I jest napisane, że żeby każdy człowiek był doskonały, tak jak doskonały jest Bóg. Czy to jest realne? Nie jest. To nie jest realne, ale to jest cel sam w sobie i Bóg nas do tego prowadzi. Wiadomo, że nikt nigdy w życiu nie dojdzie do takiego momentu, nieważne ile warstw by było w nas, nikt nie dojdzie do takiego momentu, kiedy jesteśmy tak doskonali, jak jest Bóg. Ale Bóg jest święty i On chce, żeby Jego stworzenie było takie jak On, żeby ono Jemu się podobało. I dlatego Bóg przez całe nasze życie będzie przeprowadzał nas przez ten proces oczyszczania i doświadczania, żebyśmy my się stali doskonali, żebyśmy byli kompletni, żeby jak to drzewo, żebyśmy mogli wydawać dobry owoc w swoim życiu. Więc wiara jest doświadczona. Człowiek staje się wytrwały przez całe swoje życie, że on jest w stanie, kiedy przychodzi doświadczenie, znieść ten ciężar. Nie pęka od razu, tylko Bóg wie, że tyle, ile na niego włoży, on będzie mu pomagał i człowiek będzie w stanie przez tyle, ile trzeba, ten ciężar znieść. To, co było napisane w Piotrze, że w 1 Piotra, 1 rozdział 6-7 wersety, jest napisane, że Bóg też posyła te wypróbowania, ale jest napisane na jakiś czas. W jakim celu? Żeby te wypróbowania osiągnęły określoną rzecz, zamierzoną przez Boga rzecz w życiu danej osoby i kiedy to się stanie, Bóg zabiera ciężar, dlatego że człowiek już się czegoś nauczył. Powstała kolejna warstwa. Przychodzi moment, ale nadal w naszym sercu jest jakieś zabrudzenie. To, co robi Bóg, inny ciężar, dlatego że inne mięśnie muszą teraz pracować. I człowiek jest doświadczony przechodzi przez to doświadczenie, Bóg go szlifuje, szlifuje jego charakter, jest coraz bardziej podobny do Jezusa Chrystusa. Kiedy cel jest osiągnięty, Bóg zabiera ciężar. Kolejny miesiąc i tak do końca życia, aż człowiek w oczach Boga przez pryzmat Jezusa Chrystusa staje się doskonały. I teraz ostatnia rzecz. Filipian 1:29. Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Czyli jaki jest powód, kolejny powód cierpień w życiu człowieka? Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Chodzi o to, że cierpienie w życiu człowieka jest dla chwały Bożej. Dlaczego tak jest? Jest to dlatego, że zawsze się zastanawiałem, co to oznacza w praktyce. W teorii rozumiemy, ale co to oznacza w praktyce? Że przez nasze cierpienie możemy oddać Bogu chwałę. Te historie, o których wspominałem. Człowiek, którego wiara jest wypróbowana, pokazuje, że nieważne, jak trudne jest doświadczenie, on jest Bogu wierny. W naszym życiu, kiedy nie idziemy na kompromis z niczym, kiedy jesteśmy wierni Bogu do końca, jeżeli ktoś nam mówi, słuchaj, tak bardzo tego potrzebujesz, teraz ci to pomoże, ale malutki kompromis, nieduży. Mały, nawet nie grzech, taki mały kompromis. Jeden, drugi, trzeci. Więc człowiek, który nie idzie na kompromis, Bóg z tego odbiera sobie chwałę. Kiedy człowiek przez cokolwiek w życiu by nie przechodził, patrzy na Boga i wie, Boże, nieważne co się dzieje, nieważne jak trudne to doświadczenie jest, ja ufam Tobie i wiem, że Ty to dopuściłeś w jakimś celu i wiem, że robisz to z miłości do mnie. W taki sposób oddajemy Bogu chwałę. Najważniejsza rzecz w tym wszystkim dla mnie jest to wszystko oczywiście jest prawda, to co jest napisane, że są doświadczenia w naszym życiu, one zawsze będą, że nasza wiara musi być wypróbowana, inaczej jest pusta, że człowiek musi być duchowo dojrzały. Jedyny proces, który umożliwia duchowe dojrzewanie, to są właśnie takie wypróbowania w naszym życiu, że Bóg z miłości do nas prowadzi nas przez ten proces i On uczyni z nas ludzi doskonałych, kompletnych, którzy są w stanie mieć ten dobry owoc w swoim życiu, dobre świadectwo w swoim życiu. Ale najważniejsza tym wszystkim jest Ewangelia. Dlaczego Ewangelia? Kiedyś myślałem, że Ewangelia to jest potrzebna ludziom do zbawienia. Raz. Człowiek, który nie jest zbawiony, potrzebuje Ewangelii. A co z człowiekiem, który jest zbawiony? Czy on potrzebuje Ewangelii? To jest złe zrozumienie. Jeżeli my myślimy, że Ewangelia jest czymś, co jest potrzebne tylko raz do osiągnięcia zbawienia i dalej już nie. Ewangelia człowiekowi jest potrzebna każdą chwilę życia. To jest jedyna rzecz, dzięki czemu my funkcjonujemy. Ofiara Jezusa Chrystusa nie jest tylko po to, żeby człowieka przeprowadzić z punktu A w punkt B, że on umierał, a teraz jest zbawiony i może sobie żyć jak chce. Ale ten człowiek nie ma sił do tego, żeby żyć tak, jak się podoba Bogu. Ten człowiek jest nadal grzeszny. Ten człowiek potrzebuje łaski na co dzień. Ten człowiek potrzebuje wybaczenia na co dzień. W jaki sposób człowiek może pokazywać owoce ducha w swoim życiu? To wszystko jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. To nie jest tylko jeden uczynek, który Jezus Chrystus zrobił, ale to jest cały Jezus Chrystus. To jest Jego charakter, Jego osobowość, to jest wszystko, co On zrobił. Jego pokorność przed Bogiem, Jego posłuszeństwo, Jego miłość prawdziwa, Jego łaska, Jego zbawienie. To jest to, co jest najważniejsze dla nas w naszym życiu. Więc wtedy, kiedy rozumiemy Ewangelię na co dzień, kiedy żyjemy Ewangelią, kiedy wiemy, co Jezus Chrystus zrobił dla nas i co to oznacza w każdej chwili naszego życia, wtedy i tylko wtedy jesteśmy w stanie przyjąć wiarą każde doświadczenie, które nam jest posłane. Dlatego, że wiemy, że jest dowód tej miłości Bożej do nas. Właśnie Ewangelia o Jezusie Chrystusie. Amen.